To wszystko zaczęło się jeszcze dużo, dużo wcześniej, bo od 2002 roku, kiedy w rodzinie zapadła taka diagnoza, rak krtani. I wtedy lekarz na moje pytanie, kto nauczy mojego brata mówić, odpowiedział, że nie wie. Ale od tego momentu, czyli od 2002 roku do 2014, kiedy powstała pierwsza część serii Życie po laryngektomii, minęło trochę czasu. Trzeba było troszeczkę się nauczyć tych laryngektomowanych właśnie, czego nie wiedzą, a co powinni wiedzieć i jak spowodować, żeby oni do tej operacji podeszli tak życiowo, normalnie, że jest to zabieg, który ratuje im życie, a nie coś, co ma im utrudniać to życie. I zaproponowałam właśnie doktorowi Jakubiszynowi, żebyśmy tą pierwszą napisali, były pytania i odpowiedzi i rzeczywiście po tej pierwszej części w 2014 roku okazało się, że pacjenci, którzy czytają tę książkę, zresztą nie tylko pacjenci, ale i ich rodziny, jakoś tak łatwiej im podjąć decyzję nawet, czy tą krtań usunąć, czy nie, czy się poddać zabiegowi, bo po prostu poziom świadomości u nich był inny. Nagle jakby otworzyli się na tą nową szansę. Jest to choroba przewlekła, trudna w leczeniu, ale na to się nie umiera. Potem już po tej pierwszej części rzeczywiście poleciało, bo opracowałam swój program 10-dniowy, przeszlifowałam go z pacjentami, mogłam o tym napisać. A trzecia część, no postanowiłam, że jednak powinnam zaprosić do napisania osoby, które tak naprawdę nie wydawałoby się, że są pomocne i potrzebne w rehabilitacji laryngektomowanego, ale mają bardzo duży wkład. Czyli to nie jest tylko nauka mowy, to nie jest tylko rehabilitacja przeze mnie prowadzona, ale to są też dodatkowe jakby zabiegi, które na przykład opisała neurologopeda pani Wojakowska. Tak samo pielęgniarki, tak samo pan Tomek Mazur, lekarz. On też pokazał, że w przypadku trudno gojących się ran trzeba zastosować pewne inne zabiegi, co nie jest standardem. I o tym wszystkim właśnie w trzeciej części. No już w czwartej części to już trzeba było ostatni etap leczenia, czyli onkologia, radioterapia, stomatolog, który ogromną rolę pełni nie tylko w rehabilitacji, ale i w leczeniu laryngektomowanych. No i tak się złożyło, że mamy 9 autorów w tej całej serii Życie po laryngektomii. No laryngektomowany to nie jest tylko ta rurka, to jest człowiek, to jest mąż, ojciec, dla PFRON-u to jest osoba z niepełnosprawnością, dla ZUS-u zdolny bądź niezdolny do pracy, dla funduszu, zresztą tak jak każdy z nas, ale ci ludzie mają też swoją przeszłość. Powiem tak, nie chwaląc się, jest to fenomenalna seria i w ogóle jest to kompendium wiedzy dla wszystkich, dla pracowników socjalnych, dla pielęgniarek środowiskowych, dla lekarzy, szczególnie dla tych lekarzy laryngologów, którzy za chwilę mają powiedzieć, że jest rak krtani. Więc jest ona dla wszystkich. No możemy naprawdę wiele się dowiedzieć o tym, jakie ludzie mają bariery w tym, żeby normalnie żyć i jak my jako społeczeństwo możemy im pomóc, a jest to naprawdę ogromna rola, jeśli chodzi o nas.
Z takiego osobistego doświadczenia rodzi się takie niesamowite dobro.
To osobiste doświadczenie to jest również 500 laryngektomowanych, które przez te prawie 16 lat przeszło przez moje, kolokwialnie mówiąc, ręce. I to nie tylko jest województwo opolskie, ale to jest też cała Polska. Ja też oprócz tych książek napisałam wizualizację dla laryngektomowanych, mają specjalny kubek do nauki mowy. Niezbędnik laryngektomowanego stworzyłam dla nich, bo przecież oni jak wychodzą ze szpitala, to muszą wiedzieć, jakie rzeczy, co mają kupić, żeby rzeczywiście pomóc sobie w tym nowym życiu. Wcale nie znaczy, że ono będzie gorsze, na pewno będzie inne, ale prawda też jest taka, że oni sami muszą chcieć. To jest taki bardzo ważny element, który ja zawsze podkreślam. Rak krtani to jest ten najgorszy chyba rak, który z krtanią pozbawia również w wielu przypadkach, bo aż w 98% tożsamości tej osoby, bo za nią trzeba mówić.